Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do Niuansu. Niuansu, którego niezmiennie potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa Zofia Majchrzak, ale bez Państwa nic by nam się nie udało, więc dziękuję Państwu również za wsparcie finansowe, którego nam udzielacie. A dziś, proszę Państwa, gość znakomity, profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu w Wenecji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Też po części teraz nawet wróciłem na Uniwersytet Warszawski, także nie jestem zupełnie na wygnaniu.
No, czyli po prostu życie akademickie w pełni. I dzisiaj rozmawiamy, oczywiście rozmawiać będziemy o tematach bieżących, ale pretekst, proszę Państwa, bardzo piękny. O, tu spróbuję Państwu do kamery pokazać. Po polsku ukazała się książka Stracona przyszłość, Jan Zielonka, nakładem wydawnictwa Sonia Draga. I proszę Państwa, tak tytułem wstępu powiedziałbym, zacząłbym może od tego, że książka odpowiada na problem, którym w zasadzie prześladuje wszystkich obywateli współczesnych demokracji, mianowicie jakieś takie rozczarowanie, jakieś poczucie, że sprawy nie idą w dobrą stronę. I Jan Zielonka próbuje nam po pierwsze postawić diagnozę, dlaczego tak się czujemy, po drugie zaproponować pewne rozwiązania. Tyle tylko, że w 2023 roku, i od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę, no przeżyliśmy wielkie święto demokracji w Polsce. Staram się cały czas podkreślać, że fakt, że w Polsce prawie 75% uprawnionych udało się do urn, jest po prostu wydarzeniem niebywałym. Już nawet pomijając, na kogo obywatele głosowali, fakt, że poczuli się u siebie i potraktowali demokratyczne narzędzia jako te, do których chcą sięgnąć, jest po prostu świętem. I co pan, panie profesorze, sądzi na temat tego pierwszego spostrzeżenia? O czym świadczy ta ogromna frekwencja w Polsce?
To jest absolutnie dobra wiadomość i uważam, że jest powód do szampana. Tyle tylko, że wybory nie rozwiążą wielu problemów, z którymi się boryka Europa i nasz kraj. I właściwie rozwiązują coraz mniej. Oczywiście chcemy, żeby u władzy byli demokraci, a nie autokraci, ale to nie znaczy, że demokratom jest łatwo rozwiązywać problemy, z którymi się borykamy. I to jest główny argument w mojej książce. Wynika z pewnych słabości demokracji, z którymi sobie mogliśmy radzić w przeszłości, ale które coraz bardziej nas doskwierają, bo świat się zmienił. A demokracja nie dostosowała się do tej zmiany tego świata. A świat się zmienił w przestrzeni i w czasie. I w jakim stopniu ta moja książka jest na temat relacji pomiędzy demokracją, przestrzenią i czasem. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale mam nadzieję, że po tej rozmowie będzie to dużo bliższe, nazwijmy to, naszej podkoszulki.
No właśnie, bo książka powstała w specyficznym momencie, to jest czas pandemii COVID-19 i nagle wszyscy zostali zamknięci w domach, odkryli, że poruszanie się w przestrzeni jest co najmniej wielkim dobrem pożądanym. Czas także się okazało, zupełnie zmieniła się nasza percepcja czasu, ale COVID minął i teraz mam wrażenie, że wszyscy wrócili do tego samego miejsca, znajdują się po prostu w pospiechu. Nasze ustroje, ustrój demokratyczny pędzi, gdzieś znowu już obywatele także wrócili do tego co było. Czy to nie jest tak, że ten COVID przypomniał nam o czymś, a jednocześnie natychmiast o tym zapomnieliśmy?
Tak, ale COVID był tylko jednym z kryzysów, które mieliśmy w ostatnich latach. Poprzednio mieliśmy kryzys finansowy, później mieliśmy kryzys migracyjny, później COVID, a teraz mamy wojnę. I one wszystkie pokazują, że demokracja właściwie nie ma pod kontrolą ani przestrzeni, ani czasu. Dlaczego? Dlatego, że demokracja ogranicza się do państw narodowych, czyli funkcjonuje w pewnych granicach, a większość problemów, z którymi się dzisiaj borykamy, to są problemy albo lokalne, albo ponadnarodowe, z którymi ta demokracja na poziomie narodowym nie radzi sobie najlepiej. Drugi powód jest taki, że demokracja jest niewolnikiem wyborców dzisiaj, prawda? Politycy lubią się fotografować z dziećmi w kampanii wyborczej i mówić, że tutaj przyszłość naszej rodziny jest naszym największym zmartwieniem. Ale jak przychodzi do zrobienia, podjęcia trudnych decyzji, gdzie wydać pieniądze, komu zabrać, komu odebrać, to tak się złożyło, że ludzie w moim wieku na tych decyzjach z reguły korzystają, a nie ci młodzi, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie mają prawa głosów, jak pańskie dzieci, albo ich dzieci, pańscy przyszli wnukowie. Oni po prostu nie mają prawa głosów, a wyborcy dzisiaj są z uwagi na demografię wiekowo starsi. I oczywiście ostatnie wybory w Polsce pokazały, że jeżeli młodzież się zmobilizuje i pójdzie do urn, to może przesądzić o wyniku wyborów. Ale poczekajmy, zobaczymy, czy ci politycy, którzy zasiadają w Sejmie, którzy są z innej generacji i którzy myślą już o następnych wyborach, gdzie nie wiadomo, czy ci młodzi będą tak zmobilizowani jak ostatnio, czy oni rzeczywiście zajmą się w pierwszym rzędzie problemami, które te przyszłe pokolenia interesują, jak zmiany klimatyczne, jak zmiany społeczne, gdzie jest coraz większy pluralizm kulturowy, prawda? I związany z tym żądania do małżeństw tej samej płci, czy bardziej liberalnego prawa aborcji. I jeżeli te problemy nie zostaną rozwiązane, to moja teza się potwierdzi. Zobaczymy, poczekamy.
No, w książce znajduje się takie porównanie, że współczesna polityka przypomina panu wojskową orkiestrę dętą, która utknęła w korku podczas parady. Muzycy wprawdzie nadal maszerują i grają, ale nie posuwają się naprzód. I teraz my jesteśmy po tym wielkim święcie demokratycznym. Jeżeli by się ta wizja miała spełnić, no to by było przerażające, bo po prostu okazałoby się, że ten nowy rząd, który powstanie dopiero w połowie grudnia, będzie trąbić jak ta orkiestra wojskowa, która utknęła w korku podczas parady i niewiele zrobi. No to wiadomo, czym by się to skończyło. Natychmiast powrotem tych, którzy obiecują, że wywrócą stolik.
Tak, chociaż niekoniecznie tych samych. Ale narracja jest taka, że oczywiście jeżeli problemy nie zostaną rozwiązane, to wszystko wina tego, że jeszcze jest prezydent z innej partii, że jeszcze jest ten sąd konstytucyjny, z tym nie wiadomo co zrobić. To jest prawda, ale moim zdaniem problemy są dużo większe. Niech pan pomyśli na przykład o temacie, który wałkujemy w mediach na co dzień, sztuczna inteligencja. Tak się złożyło, że ileś miesięcy temu szefowie tych firm od sztucznej inteligencji zaproponowali moratorium na rozwój technologiczny półroczny. Dla nich pół roku to jest, prawda, epoka gwiezdna. Ale politycy po prostu nie wiedzieli w ogóle, co z tym fantem zrobić. Pół roku w polityce to nawet się komisje sejmowe by nie zebrały w jednym państwie, a co dopiero we wszystkich i żeby podjąć decyzję o regulacji sztucznej inteligencji. To postanowili, okej, zostawimy to na boku. No ale te sprawy nie zostaną na boku, bo ta sztuczna inteligencja będzie się w dalszym ciągu rozwijać. Ona ma jak każda nowa technologia plusy i minusy, tyle że w przeszłości byliśmy w stanie radzić sobie z tymi minusami poprzez pewne regulacje, a dzisiaj po prostu demokracja nie jest w stanie regulować nie tylko sztucznej inteligencji, nie jest w stanie regulować rynków światowych, prawda, które podejmują transakcje niesamowite w przeciągu sekund. I tak naprawdę ta demokracja stała się, zwłaszcza w Europie w dużej mierze, czyli kolebce demokracji, fasadowa w ostatnich latach, dlatego że wydarzenia biegną szybciej niż nasze możliwości ogarnięcia ich, demokratyczne możliwości, to znaczy poprzez proces normalny, parlamentarny, procedury, podział władzy, deliberacje, prawda? Tyle, że na to nie ma czasu. Wie pan, jak wybuchł kryzys bankowy, to jednej nocy pani Merkel podjęła decyzję, że banki międzynarodowe muszą być wykupione, jeżeli są w kłopotach, przez państwo narodowe, a nie przez nawet całą Unię Europejską. Wiem, jak się to skończyło, zwłaszcza dla tych na południu Europy, prawda? Jak wybuchł kryzys migracyjny, to też trzeba było podjąć decyzję w ciągu nocy, prawda? I tak dalej. Jak był kryzys covidowy, to zwłoka w podejmowaniu decyzji kosztowałaby tysiące ludzi życie. I nawet teraz, wie pan, niedawno był szwajcarski przykład. Szwajcaria jest krajem, który organizuje referendum praktycznie na każdy temat. Nawet na to, ile ma być rond na ulicy, czy gdzieś sadzić drzewa. Ale jak Credit Suisse znalazł się w kłopotach finansowych, jeden z największych banków światowych, to oni zorganizowali, prawda, fuzję z UBS, to znaczy rząd, regulator i banki praktycznie w jedną noc, bez żadnych konsultacji, już nie mówię o referendum. Mój przyjaciel z Londynu nazywa to WhatsApp Democracy, to znaczy to jest demokracja, która właściwie nie uznaje żadnych procedur, do których żeśmy przyzwyczaili, dlatego że to wszystko nawet nie jest transparentne. To jak się Parlament Europejski spytał panią von der Leyen, żeby im dała protokoły ze swoich negocjacji z firmami farmaceutycznymi na temat szczepionki, to ona powiedziała, to było wszystko na WhatsApp i ja to wykusiłam. Prawda? Ale do niej nawet nie można o to mieć pretensje. Oczywiście to było zupełnie z brakiem poszanowania na wszystkich procedur, które mamy, prawda? Nie tylko Parlament Europejski, ale rządy narodowe i wszystko. Ale gdyby ona tego tak nie zrobiła, to by jeszcze więcej ludzi umarło. I taka jest rzeczywistość. Jeżeli demokracja straciła kontrolę nad szybkością, w jakiej się nasze życie odbywa, i nad przestrzenią, w jakim się nasze życie odbywa, to po prostu mamy duży problem. To wtedy nie zależy, nawet gdy są, nazwijmy to, nasi ludzie przy władzy, to nie jest tak, że oni są z tym sobie mogą poradzić.
Ale ja mam taki od razu opór odczuwam przeciwko takiej diagnozie, bo jesteśmy tuż po tym, jak ludzie dali szansę demokracji i po prostu nawet jeszcze ten nowy rząd się nie uformował i czekamy cały czas na efekt tych wyborów do połowy grudnia mniej więcej. I takie mam wrażenie, no, żebyśmy tym czarnowictwem przypadkiem nie zainfekowali radości z tego, że proszę bardzo, no po 30 ponad latach jakoś ta demokracja w postkomunistycznym było nie było kraju się osadziła.
Mógłbym panu powiedzieć, niech pan popatrzy na Amerykę. Po przegranej Trumpa było też święto demokracji, prawda, w Ameryce. A dzisiaj na rok przed wyborami wszyscy raczej nerwowo patrzą na słupki i one nie wyglądają dobrze, prawda, dla demokratów.
No, Trump może wygrać, tak.
Ale nawet nie chcę mówić w tych kategoriach, bo mnie w tej książce nie interesuje polityka partyjna czy ideologia. Na ten temat pisałem w tej mojej poprzedniej książce, o której rozmawialiśmy, Kontrarewolucja, gdzie pisałem o tym właśnie ataku na idee liberalne w Europie.
Podlinkujemy dla państwa.
Mnie interesują zupełnie inne problemy w tej książce. Mnie interesują problemy, że nawet kiedy przy władzy są ludzie, którzy mają szacunek dla zasad demokracji, to sama ta demokracja nie nadąża nad biegiem wydarzeń z uwagi na to, że się nie dostosowała do zmian technologicznych i społecznych w ostatnich latach. Ironią losu jest to, że nie tylko rynki finansowe, czy w ogóle przedsiębiorstwa się bardziej dostosowały do na przykład przyspieszenia życia i rozwalenia granic. Niech pan pomyśli o, mam cały rozdział na temat pracy 24 godziny na dobę, prawda? I jak ludzie protestują, to ja im zawsze mówię, a co, macie swój smartfon koło łóżka i nawet jak nie odbieracie telefonu od swojego szefa, to jak nie możecie spać, to jednak czytacie wiadomości i sprawdzacie e-maile i takie różne rzeczy. Ale nie tylko się biznes i kapitalizm dostosował, czyli praktycznie dominacja kapitalizmu nad demokracją się zwiększyła, czyli rynków nad demokracją, dominacja rynku nad demokracją się zwiększyła, ale nawet nie tylko ci dobrzy kapitaliści, ale ci maherzy sobie radzą lepiej w erze internetu niż demokraci, na przykład zorganizowane grupy przestępcze sobie lepiej radzą, mafia sobie lepiej radzi na internecie niż demokracja. Jakie mieliśmy eksperymenty demokratyczne od ery internetu, które, jak powiedział Friedman, spłaszczyły świat i doprowadziły do ogromnego przyspieszenia. Jakie mieliśmy eksperymenty demokratyczne od tego czasu? Zero. Jedyne grupy, które eksperymentowały na przykład z demokracją online, to byli tacy lewicowi populiści jak Pięć Gwiazdek we Włoszech. I to się okazało, że właściwie było to bardziej instrument manipulacji liderów partyjnych nad swoimi członkami, niż właściwie uwłaszczenie tych członków partyjnych, bazy partyjnej do podejmowania decyzji. Także to jest problem, z którym demokracja się zawsze musiała borykać, bo te zmiany następowały i były okresy, w których ta demokracja się reformowała i były okresy, w których się nie reformowała i przestała funkcjonować. Bo demokracja nie polega tylko na zwiększeniu naszej reprezentacji. A problem reprezentacji jest ogromny. Zacznijmy od partii politycznej, w jakim stopniu oni nas reprezentują, prawda? Jakie oni mają korzenie społeczne dzisiaj, kręgosłup moralny czy wiedzę, prawda? Tutaj jak porównamy elity partyjne sprzed paru dekad do teraz, ja mówię o krajach zachodnich, to widzimy ogromną różnicę. W Wielkobrytanii dobrze obserwowałem i mogę panu powiedzieć, że kabinet pani Thatcher, która nie jest z mojej bajki, był dużo bardziej kompetentny niż obecny kabinet premiera Wielkiej Brytanii. Sam fakt, że musieli nawet Davida Cameruna ściągnąć do tego rządu, żeby zwiększył, nazwijmy to, powagę i eksperckość tego kabinetu, to aż się płakać się chce albo śmiać, prawda? Bo to jeden z najbardziej nieudanych polityków, jakie Wielka Brytania miała. Znamy kwestię historii Brexitu, prawda? Za który on ponosił ogromną odpowiedzialność, bo poszedł na referendum, myśląc, że je łatwo wygra, a później je po prostu przegrał z kretesem. Mówię o tym dlatego, że nie tylko system reprezentacji i podziału władzy jest, nazwijmy to, trochę w rozsypce. W Polsce nie ulega wątpliwości, że PiS zrobił z akwarium demokracji zupę rybną, prawda? I z tej zupy rybną trudno wrócić do akwarium. Ale problem polega na tym, że nawet jak te instytucje demokracji funkcjonują prawidłowo, to jeżeli demokracja nie jest wystarczająco efektywna, to znaczy, że jeżeli nie jest w stanie rozwiązywać problemów obywateli, to ludzie sobie mówią, no to co? To może pójdziemy za tymi, którzy nam obiecają gruszki na wierzbie. A jak się okaże, że nie ma tych gruszek, które obiecali, to już często jest za późno właśnie, żeby to wszystko odbudować. A przychodzą inni, którzy z kolei obiecują może nie gruszki, ale jabłka na wierzbie, prawda? I to jest koniec, prawda, systemu, który nazywam demokracją.
Ale to co można zrobić wobec tego, co by pan radził, żeby ten polski rząd nie rozczarował wyborców? Bo jak tak słucham o problemach strukturalnych, to mam wrażenie, że no nie ma nadziei, no, że po prostu prędzej czy później przyjdzie rozczarowanie tym nowym rządem, a jeszcze analogia ze Stanami Zjednoczonymi, do której można dodać analogię z Izraelem, świadczy o tym, że populiści mogą po prostu raz, dwa po takiej jednej kadencji wrócić do władzy.
Tego nie można wykluczyć. Wie pan, to nie jest tak wszystko albo nic, prawda? Ja mam nadzieję, że to nie jest tak, że zupełnie rządy straciły kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale ich kontrola nad rynkami finansowymi na przykład jest bardzo ograniczona. Ich kontrola nad rozwojem technologii i regulacją technologii jest bardzo ograniczona. Ideę, którą teraz mają, że Facebook na przykład ma nas cenzurować jako obywateli. Ja nie wiem, dlaczego Facebook ma nas cenzurować, prawda? Ja akurat nie chcę, żeby mnie Facebook cenzurował, prawda? Ja bym chciał, żeby mnie aktor publiczny, a nie prywatny cenzurował, prawda? Ja w ogóle, czyli stracili kontrolę nad technologią i co najgorsze, stracili kontrolę nad zmianami klimatycznymi, obiecując raz po raz, prawda, różne rzeczy, a później się z tego wycofują. Dzisiaj wróciliśmy do ery węgla, prawda? I straciliśmy, jak COVID pokazał, też kontrolę nad naszym światem, nad mikrobiologią, nazwijmy to, bo może z wirusem sobie jutro poradzimy, ale już z bakteriami, które są odporne na antybiotyki, już być może nie. I dzisiaj już idąc do szpitala, każdy z nas podejmuje ryzyko, że dostanie bakterie, na które nie ma antybiotyków, bo jedliśmy żywność z antybiotykami, się uodporniliśmy na to, prawda? I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego mówię, że te wszystkie problemy, które są absolutnie podstawowe, nie rozwiążą się same. Trzeba na to demokracji, która jest nie tylko reprezentatywna, ale też skuteczna.
Ale to co mógłby zrobić polski rząd w tej sytuacji? No teraz jest taki moment otwarcia, przyjdą do władzy. Co byśmy im poradzili w takiej sytuacji, żeby nie przyszedł ten moment głębokiego rozczarowania? Może nie, że w ogóle, ale że szybko.
Wie pan, ja nie jestem strategiem politycznym i ja nie doradzam ministrom, co oni mają robić. Ja staram się zrozumieć, jak funkcjonuje świat, prawda? Jak się ten świat zmienia i jak możemy jak potrzeba dostosować systemy demokratyczne do tego nowego świata. I to nie znaczy, że ja umywam ręce od pana pytania, zaraz do niego wrócę. Ale podstawowy wniosek z mojej analizy wynika taki, że jesteśmy w sytuacji, w której jest coraz większy rozdźwięk pomiędzy formalną a faktyczną zdolnością do rozwiązywania problemów społecznych i dostarczania dóbr publicznych. To znaczy ten monopol w demokracji mają państwa narodowe, w sytuacji, w której większość problemów jest albo lokalnych, albo ponadnarodowych. Dam panu przykład. Migracja, która jest bardzo, prawda, konkretnym przykładem, bo politycy mają obsesję migracji. Badania pokazują, że społeczeństwa akurat nie mają obsesji migracji. Uważają, że to jest jeden z problemów, ale być może nie najważniejszy. Ale politycy mają tę obsesję migracji. I teraz tak. Polska. Rząd otworzył granice dla Ukraińców, prawda? Ale kto musiał znaleźć nocleg dla tych Ukraińców? Żywność, opiekę zdrowotną, pracę, szkołę, miasta, gdzie ci Ukraińcy przyjechali, rodziny, które musiały się moralnie zaangażować, organizacje pozarządowe czy kościelne, prawda? Czyli ci wszyscy aktorzy musieli posprzątać po decyzjach rządowych. A później oczywiście potrzeba, żeby sobie radzić z problemami migracji, to nie wystarczy zbudować płot na granicy, czy wysłać jakiś krążownik, prawda, na Morze Śródziemne, żeby tam przeganiał przemytników i NGO-sów, którzy patrzą rządom na ręce. Ale trzeba zająć się korzeniami migracji, prawda? Czyli trzeba zająć się problemem wojny, biedy i zmian klimatycznych, bo to są czynniki, które napędzają migrację. I do tego żadne państwo też sobie nie poradzi. Z tym sobie radzą lepiej albo NGO-sy, na przykład w kwestii biedy, prawda, albo organizacje takie jak międzynarodowe, jak Unia Europejska, czy ONZ, czy Bank Światowy. I te organizacje i czy podmioty lokalne i ponadnarodowe nie mają ani dostępu do decyzji, ani dostępu do środków publicznych w bardzo ograniczonym zakresie. Miasta mają jakieś środki publiczne, ale nazwijmy to, są głównie do zmywania naczyń. To znaczy za stołem siedzą przedstawiciele państw narodowych, które mają monopol na władzę, nawet w Unii Europejskiej. Państwa mają monopol na władzę, bo nie będzie żadnych zmian traktatowych bez zgody wszystkich państw. A problemy, które są, wymagają interwencji albo aktorów lokalnych, albo aktorów podnarodowych. A dzisiaj właściwie retoryka, która dominuje, jest powrót do silnego państwa, prawda?
No właśnie, ale to dlaczego popełniamy ten błąd? Bo to nie są tylko rządy, obywatele także w takim pierwszym odruchu mówią, no dobrze, to może zamknijmy granice, po prostu wróćmy do państw narodowych, Unia Europejska, jej granice wyglądają jak ser szwajcarski z dziurami. Skąd ten pierwszy odruch? No on jednak nie jest tak zupełnie mniejszościowy, jeżeli się spojrzy. Wielu Europejczyków po prostu żywi takie przekonanie. Pytanie, jakie są źródła tych przekonań powrotu do państwa narodowego w sprawie migracyjnej?
Wie pan, powiem tak. Całą historię polityczną świata można sprowadzić do czterech czynników. Terytorium, władza, prawa i tożsamość. I zwłaszcza w ostatnich 30 latach w Europie mieliśmy do czynienia z procesem, który po angielsku nazywa się unbounding. Unbounding to znaczy granice zmieniały albo swoją naturę, albo w ogóle wyparowały. To była rewolucja geopolityczna po upadku Związku Sowieckiego, później Jugosławii, później wiosny, prawda, arabskiej, gdzie nie tylko sojusze się rozszerzały, ale też ideologie, rynki zupełnie zmieniały obszar, w którym działały. Później mieliśmy ekonomiczną rewolucję, która też rozsadzała granice, czyli globalizacja i europeizacja, bo wspólny rynek europejski po wprowadzeniu, prawda, single market w Maastrichcie zupełnie to otworzył. Później granice rozsadziły COVID, zaraz o tym powiem coś więcej, ale największym takim impulsem, który rozsadził te granice, to była właśnie rewolucja cyfrowa, bo ona rozsadziła te granice. Ona właściwie umożliwiła komunikację bez kontroli tych organów, nazwijmy to tradycyjnych, jak szkoła państwowa, jak rodzina, jak kościół, prawda? Bo ona zupełnie rozsadziła te granice. Plus rewolucja cyfrowa w szczególności przyspieszyła wszystko, prawda? Wszystko, prawda? Bo globalizacja, ja pracując w Wenecji, wiem, była już w średniowieczu, ale te transakcje jednak nie odbywały się w ułamku sekundy, prawda? I to wszystko powoduje reakcję, żeby te granice przywrócić, bo w świecie nie są tylko, nazwijmy to, wędrownicy, ale są też ci, którzy lubią żyć za zagrodą, farmerzy, prawda? To jest takie piękne porównanie profesor już nieżyjącej angielskiej Susan Strange, że w świecie byli zawsze myśliwi i farmerzy. Myśliwi przekraczali granice, żeby szukać, prawda, pożywienia, to gdziekolwiek znajdą, a farmerzy budowali płoty, prawda, żeby sobie trzodę i to uprawiać. I ludzie są przerażeni tą zmianą, bo zmiana jest zawsze, każda zmiana prowadzi do grup, które na tych korzystają i do grup, które na tych tracą. Nie ma żadnej wątpliwości, że na globalizacji straciło na przykład wielu grup zawodowych. Bo jeżeli przedsiębiorca może unikać podatku poprzez, prawda, przenoszenie swoich siedzib gdzieś na zupełnie na Wyspy Kanaryjskie albo przenoszenie produkcji do Wietnamu, to oczywiście bardzo trudno prowadzić jakąkolwiek politykę społeczną w takiej sytuacji, prawda? I naturalną reakcją jest to, że staramy się przywrócić te granice, prawda? To jest reakcja psychologiczna, ale też...
To trudno się dziwić ludziom, że tak reagują, a co więcej, dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik, bo wiemy to choćby z ostatnich tygodni, tak dobrze czasami do tych polskich sporów o granice na Białorusi się zdystansować. No, mamy teraz Finlandię, gdzie, prawda, trwa wysyłanie przez Rosję imigrantów po to, żeby oni przekraczali granice Unii Europejskiej i cel oczywiście jak zawsze w przypadku Rosji nie jest humanitarny, tylko dwuznaczny. Jest to robione celowo po to, żeby wywierać nacisk na państwa Zachodu. Co począć w takiej sytuacji, że to jest jeszcze trochę chyba coś innego niż tylko stare nawyki związane z bronieniem granic i życiem osadniczym, ale po prostu pytanie o to, jak się przed takim nowego rodzaju zagrożeniem, bo chyba nowego rodzaju zagrożeniem bronić.
Wie pan, nikt tutaj nie mówi, ja nie jestem polityką, którzy mówili, że trzeba wszystkie granice otworzyć i każdy może do nas przyjechać, czy nie. Dyskusja się toczy na tym, czy mamy stosować metody humanitarne, czy barbarzyńskie w stosunku do tych, którzy formalnie mają prawo do azylu, bo jeżeli są uchodźcy z Syrii na przykład, czy z Palestyny dzisiaj, czy z Afganistanu, to nie można powiedzieć tak, że to są uchodźcy ekonomiczni, prawda? I ja uważam, że historia migracji, która nawiasem mówiąc jest tak stara jak świat, wystarczy przeczytać Ewangelię i akurat na temat aborcji trudno w Ewangelii co znaleźć, ale na temat migrantów, jak traktować migrantów, to jest dużo. I ja uważam, że jeżeli będziemy się zachowywać jak barbarzyńcy, a nie jak ludzie w stosunku do innych, to sami z czasem będziemy przekształcimy się w barbarzyńców. Zna pan to powiedzenie amerykańskie, jeżeli ten obiekt wygląda jak kaczka, mówi jak kaczka i chodzi jak kaczka, to chyba jest kaczka, prawda? I ja nie chcę, żebyśmy do tego doszli. Cel nie uświęca zawsze środków. To nie znaczy, że ja nie mam żadnych złudzeń co do polityki Putina, ale są różne sposoby. Jemu właśnie zależy, żebyśmy stali się takimi jak on, prawda? Bo wtedy właściwie bardzo trudno powiedzieć, że to, co on robi, jest niezgodne z naszymi normami. Jeżeli my się zachowujemy tak jak on, to... Ale wróćmy tak, do innego.
Jak rozwiązać taki problem? Bo to jest ogromny dylemat, kiedy on wysyła, no z premedytacją ściąga różne osoby. Wcześniej widzieliśmy to właśnie robił Łukaszenka, najpewniej w ogóle za zachętą Putina, ale w każdym razie bez żadnych sprzeciwów ze strony Moskwy. Teraz Moskwa podjęła tę samą politykę. No i ja nie wiem, czy tu w ogóle w takiej sytuacji... Jest, czy my w ogóle, czy demokracje mają jakieś rozwiązanie do zaproponowania, bo rzeczywiście utworzenie twierdzy Europa, no, wydaje się trudne do zrealizowania, z drugiej strony pozwolenie na to, żeby Putin w ten sposób destabilizował zachodnie demokracje, też wydawałoby się lekkomyślne. Jak wybrnąć z tego dylematu, prawda?
Ja panu powiem, jak wybrnąć. Zamiast blokować eksport jedynych produktów, które mają do eksportu w Ukrainie, jak zboże, to pomagajmy Ukrainie. Rzeczywiście pomagajmy Ukrainie. I doprowadźmy do tego, bo jeżeli Putin przegra tę wojnę w Ukrainie, to go jutro nie będzie. I nie będzie też Łukaszenka. I nie będzie za naszymi granicami autokrata, który uważa, że może zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba. Kluczem do rozwiązania tej polityki Łukaszenki i Putina jest Ukraina. A nasze stanowisko w stosunku do Ukrainy jest coraz bardziej dwuznaczne, prawda? Na początku to, co powiedziałem, było mało kontrowersyjne, ale dzisiaj wiemy, że to jest bardziej kontrowersyjne, prawda? Już nie mówiąc o tym normalnym zmęczeniu opinii publicznej wojną, która trwa przez długi czas. Ale dlaczego ona trwa przez długi czas? Dlatego, że nasza pomoc była bardzo ograniczona. Dawaliśmy tylko pewne rodzaje broni, dawaliśmy je dosyć stopniowo, późno i praktycznie zawsze chodziło nam o to, żeby Ukraina nie była zbyt silna, a w ogóle jak wejdzie do Unii Europejskiej, to będą dostawali pieniądze, które my byśmy dostawali, a poza tym jest ogromne rolnictwo, co z naszym rolnictwem i tak dalej, i tak dalej. Zna pan historię. Także, wie pan, jeżeli pan chce rozwiązać machinację Putina, to możemy mieć na ten temat poważną dyskusję i praktycznie skazując na śmierć nieszczęsnych jakichś Syryjczyków w Puszczy Białowieskiej, nie rozwiążemy żadnych problemów z Putinem. Mogę pana zagwarantować. A po prostu tylko sobie umoczymy ręce w brudnej robocie, prawda? A ja bym nie chciał, żeby ten rząd sobie maczał ręce w brudnej robocie. I muszę powiedzieć, jak słuchałem niedawno nowego wicemarszałka Sejmu z Trzeciej Drogi, który akurat jest wyspecjalizowany w sprawach granicznych, to co powiedział było dla mnie absolutnie budujące. Także, że tak, że mamy granice, ale musimy ludzi traktować po ludzku, prawda? i zgodnie z prawem międzynarodowym.
Co powinna, tak zastanawiając się nad tą teraz przyszłością, czy Polska, pan jako specjalista od spraw europejskich, czy Polska ma coś do zaproponowania Europie w tym momencie, która szuka dróg zreformowania siebie wobec tych wyzwań, o których rozmawiamy, od klimatycznych przez ustrojowe?
Każdy może włożyć wkład w politykę europejską, prawda? Tyle tylko, że ja mam nadzieję, że nie zrobimy to na zasadzie takiego egoistycznego przetargu. Bo jeżeli każdy z państw pojedzie do Brukseli, żeby swoją rzepkę skrobać, to rezultat tego jest albo kompletny brak porozumienia, albo kompromis, który do niczego lepszego nie prowadzi. I to jest tragedia Europy. I to jest tragedia, która wynika z zasady, na której zgodziliśmy się integrować, że monopol właśnie na decyzje w Europie mają państwa narodowe. I dzisiaj stoimy przed dylematem, w którym, prawda, albo poprzez coraz zwiększoną współzależność właściwie przekażemy władzę Brukseli, do którego oczywiście państwo narodowe nie chce się zgodzić, bo to by ich pozbawiło władzy, prawda? Albo wyjść z tej Unii, jak Wielka Brytania, i koszty tego wyjścia znamy, są niebotyczne. I ja zawsze mówię, jeżeli nie możesz iść w górę ani w dół, to idź w bok, prawda? Co to znaczy iść w bok?
Ale czy jest coś, co moglibyśmy zaproponować? Coś, czym inne kraje mogłyby być zainteresowane? No teraz ten nowy rząd powinien być bardziej proeuropejski, prawda?
Ja myślę, że to nie chodzi nawet tutaj o kwestię weta, czy ograniczenia tego weta. Moim zdaniem chodzi o to, żeby właściwie oprzeć politykę naszą na wielopoziomowych systemach zarządzania. To znaczy, żeby obolić ten monopol państw narodowych na wszystko. Żeby wzmocnić i organy lokalne, i ponadnarodowe, takie jak Unia, w sprawach, które one mają zdolność i gotowość dostarczania dóbr publicznych i w których państwa sobie najlepiej nie radzą. Mówiliśmy o migracji, panu dam przykład COVID-u. Jak wybuchł COVID, to co państwa zrobiły? Szybko zamknęły granice, nawet narodowe. Zapomnijmy nawet o Schengen, nawet wspólny rynek. Nie można było przewieźć lekarstw czy transpiratorów z jednego kraju Unii do drugiego. Ale bardzo szybko się państwa przekonały, że właściwie te granice, które narodowe, tutaj mają najmniejsze znaczenie. Bo najważniejsza granica jest ta pomiędzy ośrodkiem, tym centrum, gdzie jest COVID, z reguły miasta, często takie małe jak we Włoszech, gdzie to wybuchło, prawda, Veneto, niedaleko nas, albo duże jak Mediolan, prawda? I że prawdziwy problem jest, że ci ludzie z Mediolanu uciekają z dużego miasta na wieś, na jakieś wyspy, gdzie mają domy letniskowe w Kampanii koło Neapolu, na Iski czy Capri, prawda? I wtedy nagle ten wojewoda, prawda, Kampanii mówi: nie, ja postawię twardą granicę przeciwko tym ludziom z Lombardii, żeby oni tutaj nie przyjeżdżali i nas zarażali. A mój z kolei wojewoda w Wenecji powiedział: ja nie będę czekał na szczepionkę z Rzymu czy z Brukseli, ja zadzwonię do Putina i sobie załatwię Sputnik dla naszych ludzi w Wenecji. Prawda? I nagle się okazało, że te granice narodowe są zupełnie nieadekwatne do tego, czym jest COVID. Prawda? Co więcej, jak trzeba było kupić szczepionkę, to musieli pójść do tej Europy, którą początkowo zupełnie zignorowali, dlatego bo by się tak skończyło, że tylko bogate kraje, prawda, jak Niemcy, by dostały tą szczepionkę szybko, a biedniejsze by dostały później i dużo drożej, prawda? Czyli trzeba było to Komisji Europejskiej, żeby twardo negocjowała, prawda, w imieniu całej Europy z firmami farmaceutycznymi. Później, jak trzeba było wychodzić z tego COVID-u, to też Unia Europejska była potrzebna, żeby zbudować ten plan odbudowy, który wreszcie, mam nadzieję, my też z tego korzystamy. Ale ja panu powiem, że ja zupełnie zmieniłem w moim domu w Toskanii elektryczność z gazu na słoneczną z pomocą tego, prawda, systemu, który Unia Europejska dała państwom. Także mówię o tym, że COVID pokazał, że ten odruch państwowości i granic narodowych jest kompletnie złudny w większości przypadków. I jak mogę iść z jednej dziedziny na drugą i panu pokazać, jak to działa.
I obalamy monopol państw narodowych. To jest
tak,
taka...
Ale nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie, ja jestem ostatni, który by negował istnienie i długowieczne jeszcze państw narodowych. Ja tylko widzę, że w sytuacji, w którym państwo narodowe jest w stanie współpracować z organami lokalnymi i ponadnarodowymi i nie tylko publicznymi, ale też prywatnymi, jak NGOs, jak kultura liberalna, jak prawda organizacje ochrony środowiska, jak organizacje przedsiębiorców też, że wtedy państwa, kiedy one dzielą się władzą i pieniędzmi z podmiotami lokalnymi i międzynarodowymi, to one są wtedy dużo bardziej skuteczne. Żeby nie za każdym razem wymachiwać flagą, tylko żeby narodową, prawda, i mobilizować publiczność, żeby dobrze szanujmy naszą historię narodową, nasz język, naszą niezależność, ale otwórzmy się na współpracę z innymi aktorami na różnych poziomach, dlatego, że to jest jedyny sposób, żeby w tym świecie spłaszczonym i przyspieszonym dobrze funkcjonować. Dlaczego przyspieszonym? Dlatego, że wszystkie badania internetu pokazują, że największymi beneficjentami rewolucji cyfrowej są sieci, a nie biurokratyczne, zinstytucjonalizowane państwa czy jakieś inne instytucje. Sieci. Bo to przyspieszenie właściwie daje możliwość aktorom nieformalnym, niebiurokratycznym na działanie w tej nowej przestrzeni, w której się znajdujemy. Czyli ja zawsze mówię, przejdźmy z Europy państw, nie do państwa europejskiego, tylko do Europy sieci. Ale to zajmie czas, to jest paradygmat, a jak to zrobić w praktyce, to możemy porozmawiać następnym razem.
Proszę Państwa, bardzo jesteśmy wdzięczni za tę rozmowę. Dziękuję panu profesorowi za rozmowę. O, przypomnę tutaj książkę Stracona przyszłość i jak ją odzyskać. Już po polsku, jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów związanych z tym, jak miałaby wyglądać no właśnie odzyskana przyszłość przez nas, odzyskana w ramach wyjścia poza sposoby myślenia, którymi się posługujemy dzisiaj, to polecam gorąco książkę profesora Jana Zielonki Stracona przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję.
Proszę Państwa, i tylko na zakończenie dodam, że nad sukcesem naszego spotkania czuwali Wojciech Sierdzan i Zofia Majchrzak. Prawo do niuansu oczywiście powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym. Bardzo Państwu za to dziękujemy, no bo bez tego nasz program w ogóle nie mógłby powstać. No i proszę Państwa, subskrybujmy, polecajmy, krytykujmy, hejtujmy albo też obdarzajmy komplementami. Ja raz jeszcze dziękuję panu profesorowi za dzisiejszą pasjonującą rozmowę, a Państwa zapraszam do Prawa do niuansu za tydzień. Dziękuję bardzo.